Witam serdecznie Państwa. Dzisiejszą gawędę poświęcimy sprawom cyganów. Już nie wspomnę, że sam nasz bohater, Józef Piłsudski, na Syberii posługiwał się właśnie wróżbą cygańską i kiedy pokazał dłoń pewnej syberyjskiej cygance, ta rzekła tylko jedno zdanie. Carem budziesz, czyli królem. No, trochę z tego w tym miała rację, z jednym wyjątkiem. Na Syberii nie ma cyganów, ale była to szamanka, czyli coś w rodzaju podobnego zajęcia, co cyganie u nas. I dzisiaj, drodzy Państwo, mamy gościa. Gościem jest bardzo miła i bardzo ładna pani doktor Małgorzata Milewska z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, specjalnie z tego działu kulturoznawca, no i przede wszystkim znawca naszych kochanych Romów, cyganów. Jak kto woli, można wymieniać. Podobno cyganów nie obraża, jak się do nich mówi cyganie. Witamy cię serdecznie, pani Małgosiu.
Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do studia, bo cyganie to nie jest ulubiony temat mediów, niestety.
A szkoda, bo to nasi.
Właśnie. A jeżeli się pojawiają, to zazwyczaj pojawiają się w dwóch charakteryzacjach. Albo operetkowej, graj i śpiewaj piękny cyganie.
Tak. Baron cygański.
Tak. Albo w wersji kryminalnej, sprawa tak zwanego Hossa sprzed jakiegoś czasu dokładnie pokazuje nam ten drugi biegun. Tymczasem życie prawdziwych cyganów rozpięte jest gdzieś między tymi dwiema charakterystykami. Właściwie spotkaliśmy się w tym radiu, żeby tak troszkę porozmawiać o cyganach, czy o Romach, czy cyganie, czy Romowie. Oczywiście politycznie poprawnie są Romowie, natomiast od razu Państwu powiem, że są cyganie, którzy się z tego śmieją i mówią, że urodzili się cyganami i umrą jako cyganie. Ja też używam zamiennie tych określeń, natomiast są osoby, które sobie tego nie życzą i wtedy oczywiście przechodzimy na Romów. Natomiast określenie cyganie jest w gruncie rzeczy szersze niż określenie Romowie.
No nie wszyscy cyganie, nie wszyscy Romowie są cyganami, tak? Czy odwrotnie?
To jest tak, że nie wszyscy cyganie powiedzą o sobie, że są Romami.
Rozumiem.
I to jest na przykład grupa niemieckich, no właśnie cyganów, nazywanych Sinti. To zresztą tych grup jest dosyć dużo, bo to i Kale, i Manusze we Francji.
Tak, i to wszystko obejmuje jedno miano.
Generalnie cyganie są tym znacznie szerszym pojęciem.
I dotyczą europejskiej
Tak. Znaczy, no przeciętnemu słuchaczowi w radiu należy powiedzieć, a nie widzowi, wydaje się, że cyganie czy Romowie to jest taka jednolita masa identyczna wszędzie. To jest oczywiście nieprawda. Nawet w Polsce występuje kilka grup, one się bardzo od siebie różnią i dialektem, i stylem życia, no i jakby różnymi zasadami w tym ich cygańskim życiu. Więc to nie jest takie rzeczywiście jednolite i jednorodne.
Płaskie.
Tak, a proszę sobie teraz to przełożyć na sytuację w Europie, jeżeli w Polsce mówimy o obecności czterech, czy powiedzmy nawet pięciu grup, no to
w każdym
cóż dopiero
kraju,
mówić tak o innych krajach europejskich.
A 50 państw mamy, to razy cztery lub pięć,
właśnie.
To tyle więcej byłoby grup pod jednym mianem.
Albo i więcej. Natomiast to, co jest dla właśnie cyganów wspólne w Europie, to fakt, że oni, to jest, użyję słowa, którego skądinąd nie lubię, bo ono jest mocno nadużywane, no ale trzeba tego słowa użyć, znaczy rzeczywiście to jest grupa, która jest szalenie wykluczona. No pewnie najdoskonalej, mówię to w cudzysłowie, wykluczeni. Żeby zilustrować taki, powiedzmy sobie, problem w Europie, to dość powiedzieć, że mówiąc o cyganach, nie wiemy tak naprawdę o jakiej liczebności tej grupy mówimy. I proszę sobie wyobrazić, że szacunkowe, mówię o szacunkowych, dlatego że w Europie nigdzie nie zbiera się danych o pochodzeniu etnicznym, nikogo. Ale te szacunkowe dane dotyczące społeczności cygańskie w Europie wahają się między 6 a 12 milionów.
No
więc ten rozrzut jest dość spory.
100%.
Co ma swoje znaczenie w kontekście prowadzenia polityk różnych państw na rzecz integracji tej grupy. To jest znowu takie już trochę coraz bardziej wyświetlane słowo integracja. Natomiast rzeczywiście, skoro ta grupa jest wykluczona i to jest oczywiste, wystarczy pojechać za południową granicę i obejrzeć nawet jeśli się nie chce, to łatwo trafić na takie słynne słowackie gettowiska cygańskie, to wiadomo, o czym mówimy, mówiąc o wykluczeniu. Polska akurat nie jest w najgorszej sytuacji, po pierwsze, jeżeli chodzi o kondycję Romów, a po drugie, no, znajomość właśnie liczebności tej grupy w Polsce, dlatego że z jednej strony w ramach spisu powszechnego zbiera się takie dane dotyczące mniejszości narodowych. To są jedyne oficjalne dane. Mhm. Oficjalne w tym sensie, że pochodzące właśnie ze spisu, czyli z samodeklaracji. Mhm. I dane spisu z 2002 roku wskazują na niecałe 13 tysięcy osób, które zadeklarowały cygańskie pochodzenie. Dane ze spisu z 2011 roku 17 tysięcy, a więc proszę zwrócić uwagę, że wbrew temu stereotypowi Romów, których w ogóle nic nie obchodzi, nic nie robią i tak dalej, nagle się okazuje, że no jakaś tam świadomość obywatelska w nich się budzi i mamy o 4 tysiące deklaracji czy autodeklaracji więcej. Dodam na wszelki wypadek, że w tej chwili jesteśmy w trakcie kolejnego spisu, więc bardzo namawiam państwa cyganów i niecyganów, żeby się spisywali. No, ciekawa jestem, jakie rzeczy nam z tego wyjdą. A drugie takie źródło danych dotyczących liczby cyganów w Polsce, to są dane, które zbieraliśmy, realizując od 20 lat kolejne rządowe strategie integracji Romów. Zwracam też uwagę, bo to nieczęsto się zdarza w naszym kraju, konsensus polityczny dotyczący właśnie rządowych programów na rzecz integracji Romów. I myśmy bodaj w 2006 roku zrobili takie podsumowanie beneficjentów
programu.
Tak. No i wtedy wyszło nam około 22 tysięcy. Więc myślę, że można zakładać, że w Polsce rzeczywiście żyje około 20-25 tysięcy Romów. Wszelkie inne liczby uważam, że jednak one się gdzieś pojawiają. A to 30, a to 50, a to 70 tysięcy.
Sądzę, że to jest z raczej...
Z ich sąsiadem. Raczej wzięte z sufitu. No więc z tego wyraźnie widać, że jeśli chodzi o Polskę, no to jest niewielki promil właściwie ogółu populacji. Natomiast są kraje, i to jest głównie oczywiście południe Europy, ale tak od Słowacji poczynając, gdzie ta grupa stanowi około 10%. I oczywiście nie byłoby to szczególnym problemem, gdyby nie fakt, tutaj znowu wracam do magicznego słowa wykluczenie, że w przypadku tych państw bardzo często mówimy o tym, że są to grupy albo w dużej części, albo w większości, albo w przeważającej większości, rzeczywiście wykluczone na tle sytuacji
zamknięte
innych obywateli.
Tak. Ale pani Małgosiu, czy... Jedna rzecz bardzo istotna, przepraszam, to jest akurat taką bardzo istotną rzecz. Czy cyganie się czasem samo nie wykluczają, chcąc być niedostępni, jednocześnie doznają później tego samego, tak jak było u nas z Żydami w XIX wieku. Część Żydów się otworzyła i stali się normalnymi obywatelami i zniknął problem, chociaż nie zniknęli Żydzi. Natomiast część stanowiła getta, chciała te getta, nie lubiła, jak tam ktoś inny wchodzi. I to były, wszyscy mówią, Polacy założyli Żydom. Okazało się, że oni sobie założyli. Polacy nic tam nie ingerowali. Kto chciał, mógł wyjść. Kto nie chciał, został. To po prostu był styl życia. Zresztą Tatarzy też żyli wsiami i nikim krzywdy specjalnej nie robił. Byli pewną wyjątkowością, potem nawet docenianą bardzo i tak dalej. Ormianie, którzy byli katolikami od XVII wieku, też stanowili grupę zwartą, popierającą się w handlu i tak dalej. A zatem mamy do czynienia z narodami Rzeczpospolitej, za które Rzeczpospolita odpowiada.
No troszkę mnie niepokoi, że pan czyta w moich myślach, bo właściwie kolejną rzeczą, którą miałam powiedzieć...
No nie, w książkach czytam.
A tak, bez urazy. Rzeczywiście, no jednym z czynników takiego wykluczenia jest bez wątpienia skłonność do samoizolacji. I to, jak pan słusznie zauważył, nie jest tylko cechą Romów, no ale ci mnie oczywiście w tej sytuacji najbardziej interesują. Co wynika z różnych przyczyn, znaczy głównie z pewnego wzoru kultury, który jest jakby charakterystyczny w ogóle dla grup mniejszościowych, które starają się właśnie trzymać razem, żeby utrzymać swoją i spoistość, i odrębność. I to samo dotyczy cyganów, więc ten taki wewnątrzkulturowy nakaz pewnej samoizolacji czy hermetyczności tej grupy jest niewątpliwie jednym z czynników. Drugim, powiedziałabym, równie ważnym czynnikiem jest właśnie taka niechęć do Romów. No,
podejrzliwość.
Brak zaufania, który wynika z tego, że Romów się po prostu nie zna, bo to nie są nasi koledzy z pracy, to nie są koledzy naszych dzieci ze szkoły. Tutaj troszkę mijam się z prawdą, znaczy w tym sensie, że to jest sytuacja, w której rzeczywiście wiele zaczyna się zmieniać. zmieniać, jeżeli chodzi o edukację. Natomiast rzeczywiście no, to wynika z tego, że po pierwsze o Romach się nic nie wie, a po drugie no, też przy takiej niewielkiej liczebności tej grupy trudno o kontakt. I tutaj wracamy do tego, od czego zaczęłam. Że ten obraz, który przeciętny Kowalski o cyganach ma, pochodzi z mediów, czyli albo operetka, albo kryminał. No więc to tam jakby tak, brakuje trochę przestrzeni do takiego. Natomiast to się rzeczywiście bardzo zmienia i tutaj bez uprawiania propagandy powiem, że to chyba jednak wynika w dużej mierze z tego, że państwo polskie od 20 lat systematycznie prowadzi działania na rzecz tej grupy. W związku z czym ci cyganie nagle znaleźli się
w centrum zainteresowań.
Tak. I nie na chwilkę, nie incydentalnie, tylko rzeczywiście no jakoś w sposób stały i jakoś tam systematyczny. Oczywiście to nie jest łatwe, raz ze względu na to, że administracja to jest moloch, który zanim się zacznie toczyć, to trochę trwa. Dwa, że no ogarnąć jakby tą kwestię.
Ale daje się zaprogramować to, ten moloch trochę.
Tak, tak, no i właśnie nasze zaprogramowanie jest takie oto i wynika właściwie z tej przyczyny, że i tutaj znowu wracając do spisu powszechnego, no wyniki tego spisu są dramatyczne w tym sensie, że jeżeli popatrzy się na strukturę wykształcenia, to uwaga, 82% Romów w Polsce ma wykształcenie podstawowe, z czego połowa nieukończone. 7% to są osoby z wykształceniem średnim, natomiast tylko 2% to są osoby z wykształceniem podstawowym. Jeżeli ktoś z państwa to liczy, to wie, że brakuje chyba 9% w tym momencie.
Które się do setki.
I to jest taka elegancko określona grupa pod tytułem brak danych czy brak informacji, co każdy, kto się zajmuje tą problematyką, wie, że należy czytać jako analfabetyzm. Nasi słuchacze mogą się zdziwić, słysząc, że rzeczywiście w Polsce są analfabeci, ale są. I nie są to wbrew pozorom osoby o zaawansowanym wieku, bo paradoksalnie to są osoby, które właśnie jakoś tam o szkołę się otarły. Natomiast to jest takie, powiedziałabym, średnie pokolenie, które wyleciało ze szkoły no, gdzieś tam przy okazji 89 i dalej, kiedy cyganie nie obchodzili nikogo jeszcze bardziej niż zwykle.
Aha. Czyli nikt ich nie gonił, nikt ich nie szukał.
Tak, no, to
nie chcieli.
Po prostu. Nikt się tym specjalnie nie zajmował. W skrócie mówiąc, cygan to cygan. Więc nikt na to nie zwraca uwagi. I w związku z tym, jak myśmy zaczynali 20 lat temu no, realizację tego programu, to było po prostu naprawdę koszmarnym wyzwaniem takim i organizacyjnym, ale też no, intelektualnym, no, bo my sobie możemy ten program bardzo ładnie napisać za biurkiem. On nie był pisany za biurkiem i był rzeczywiście konstruowany razem z kilkoma liderami cygańskimi, którzy przyszli.
Tak.
No to też różnie z tym bywa. Jedni są naprawdę liderami, inni niekoniecznie. Więc to też jest taka grupa, którą bardzo trudno...
Samo liderzy się pojawiają.
Tak. No ale tak to jest. No co brama, to prezes. No ale tak to bywa. No po prostu to jest trochę choroba wieku dziecięcego i trzeba to zrozumieć. Natomiast myśmy się obawiali, że zrobimy program, zorganizujemy na to środki, bo Polska w przeciwieństwie do innych krajów robi program razem ze środkami finansowymi. Są kraje, które mają programy, nie mają...
Pieniędzy.
Jakby nie, nawet mają pieniądze, ale to niekoniecznie chcą wydawać właśnie na cyganów, więc to różnie wygląda. My rzeczywiście do tego podeszliśmy poważnie i sądzę, że widać tego efekty, dlatego że 20 lat temu właśnie jak zaczynaliśmy, to szacowało się, że około 30% dzieci cygańskich nie realizuje obowiązku szkolnego. I tadam, ja wiem, że to może trochę śmiesznie zabrzmieć dla naszych słuchaczy, no dzięki działaniom programu okazało się, że właściwie wszystkie dzieci udało nam się zaciągnąć do szkoły. Mówię o poziomie szkoły podstawowej. No i właśnie, może to trochę śmiesznie brzmieć, że sukcesem jest to, że dzieci realizują obowiązek szkolny. Ale przypominam, mówimy o grupie, która była wykluczona przez wieki, więc dosyć trudno nagle z powodu jakiegoś programu rządowego zmienić rzeczywistość i zmienić kulturę. Tak, czy nawet 600 i trochę więcej, bo kultura jest tym czynnikiem, który zmienia się najtrudniej, a myślę, że tutaj bariery w dużej mierze mają właśnie charakter kulturowy.
Tak, tutaj zgadza się. Dodała pani nam 600 lat, czyli Kiedy cyganie zaistnieli w Polsce, tak mniej więcej?
A kiedy zaistnieli, to Bóg raczy wiedzieć. Natomiast pierwsza pisana wzmianka to jest rok 1401.
O, bardzo ładnie za Jagiełły zostali przyjęci. I w zasadzie w tym momencie stają się cyganami naszych ziem. Cyganie polscy, cyganie ruscy, cyganie litewscy, bo oni tam dotarli. No, gdzie by nie dotarli, przecież jak są na Islandii, to co dopiero po drodze. Ale
na Malcie nie ma.
Na Malcie nie ma. A byli?
Chyba nie.
Chyba, a bo tak, no z pływaniem było gorzej. Natomiast ważne jest, że w starej Rzeczpospolitej, szlacheckiej, mieli swojego króla, szlachcica. I co ważniejsze, byli narodem Rzeczpospolitej. Byli normalnie akceptowani jako odrębna grupa na tej samej analogicznej, może nie takiej samej, ale tej samej zasadzie, co polscy Ormianie, Żydzi i Karaimowie. I to były, no jeszcze Tatarów trzeba dodać. I Tatarzy, oczywiście wierni Rzeczpospolitej, no bo byli tacy, co przeszli na stronę Turcji, no i z nimi, a potem wrócili, potem spokornieli, doszli do wniosku, że wszędzie dobrze, ale w Rzeczpospolitej najlepiej. I wtedy rzeczywiście, o ile pamiętam, Czacki się zajął losem właśnie Cyganów, proponując ich uobywatelnienie. Nie zmienianie ich narodowo, nie mają być dalej Cyganami, mają tylko mają się uobywatelnić, to znaczy upodmiotowić, tak żeby ich po prostu poważnie traktowano, a nie przepędzano ze wsi do wsi. No, z braku korzeni, z braku chaty, ziemi i tak dalej, no Cyganie byli ludem mobilnym, ale nie koczowniczym. Mobilnym, to znaczy jadącym tam, gdzie można przeżyć. Ze zdziwieniem stwierdziłem, dopiero na filmie o papuszy, nawet z jej lektury to nie wynika, że oni na zimę gdzieś zimowali.
Tak.
Wcale nie jeździli po tych śniegach, tylko znajdowali sobie miejsce, dlatego musieli w ciągu lata zarobić, żeby opłacić pobyt. No i tak jak my latem, tak oni zimą u różnych chłopów gdzieś tam po kątach siedzieli, ci chłopi zarabiali. Zresztą, co było najważniejsze, nie ginęły im kury. Jak byli Cyganie, to im nic nie ginęło, bo Cyganie za to odpowiadali. No i takim zagłębiem Cyganów był ponoć Siedmiogród, tam stamtąd, jakie wychodziły różne grupy. Czy do nas docierali Cyganie węgierscy? No, z Węgrami się ich myliło, teraz się myli z Rumunami. Rumuni się na to bardzo obrażają, bo mają odrębną kulturę i język, a tu ktoś mi powiedział, że wszyscy Rumuny to Cygany. No, to tak jak ktoś powiedział, że wszyscy Polacy to Żydzi, tak? Tylko jeszcze nie wiedzą.
Poza Syryjczykiem.
Poza Syryjczykiem, tak, oczywiście. A jeden Syryjczyk, tak, wszyscy Żydzi, jeden Syryjczyk. No i arabski jeszcze. A zatem panuje tutaj swoboda i bałagan. Czy nie czas na uporządkowanie tego? I przynajmniej ja walczę o młodzież, żeby ona dostawała fundament, który już się im do końca życia nie zmieni, a nie, że się okaże, że część tego fundamentu jest spróchniała i to w skorunie. Bo wtedy się po prostu szkołom, nam, publicystom nie wierzy.
No, poruszył pan kilka wątków. Znaczy rzeczywiście obecni są w Polsce od dawna, jak wszystkie zresztą mniejszości, więc no, mniejszości nie znalazły się tutaj ani wczoraj, ani przedwczoraj, tylko są tu od zawsze właściwie. Też Cyganie, notabene ci nazywający się, używający etnonimu Polska Roma, co jednak nie jest bez znaczenia też dla takiego poczucia związku z Polską czy z Rzeczpospolitą, pojawili się tutaj uciekając przed prześladowaniami w Niemczech, gdzie na cyganów polowano jak na zwierzęta. I są zresztą takie kroniki myśliwych, którzy się chwalą, że upolowali 3 jelonki i 2 cyganiątka. Więc oni uciekali do Rzeczpospolitej. No a że tutaj właśnie z tą Rzeczpospolitą szlachecką dzielili na przykład miłość do koni. No więc jakby tutaj w zupełnie naturalny sposób znaleźli miejsce w majątkach szlacheckich.
Tu, tak.
A graj, śpiewaj, piękny cyganie pęszając, rzeczywiście są niezwykle utalentowani muzycznie. Prawie każdy, wyjątkowo ktoś nie potrafi grać czy śpiewać.
No i co to wtedy powozi koniami albo robi patelnię. Tak.
No i co oczywiście byli mile witani na dworach szlacheckich, no bo pełnili istotne funkcje. No jakby ten świat był podzielony właśnie ze względu na funkcjonalność. Natomiast te idee uobywatelnienia Cyganów, no one się wywodzą zresztą nawet tam z końca XVIII wieku i z właśnie Austro-Węgier, bo to nie dotyczyło to tylko Cyganów, ale też w dużej, czy przede wszystkim nawet Żydów, prawda? I te wszystkie reformy Marii Teresy zmierzające właśnie do uobywatelnienia. No, z Cyganami poszło im trudniej, bo
stawili opór.
Tak, Tak, to jest rzeczywiście no, taka bardzo nomadyczna grupa.
Czyli wędrująca.
Tak, natomiast wbrew temu, co się dzisiaj wydaje, szacuje się, że w Europie dzisiaj wędruje około 15% cyganów. Mhm. Reszta prowadzi no, już od dawna osiadły tryb życia. Pytał pan o tych cyganów z terenu Węgier i z Rumunii. I oni zjawili się w Polsce stosunkowo najpóźniej, bo to jest mniej więcej połowa XIX wieku. Zresztą po tym, jak w Rumunii zniesiono
niewolnictwo. Tak, ono się tam najdłużej wśród cyganów
do połowy XIX wieku to byli po prostu niewolnicy.
I również w Siedmiogrodzie, który nie był wtedy Rumunią.
Tak, więc mamy te grupy w Polsce obecne właśnie od XIX wieku, no i one się składają na tą mozaikę cygańską w Polsce. To nie jest też tak, że te grupy, no po pierwsze, na pewno nie są identyczne, a po drugie, to nie jest też tak, że oni tak chętnie ze sobą się łączą, czy współpracują, czy zachowują jednak wyraźnie tę...
Czyli takie ślązoki są
odrębność,
które nie chcą być całą resztą.
Tak. Tak, to zresztą jest dosyć, bo też wracając do tej funkcji króla cygańskiego, o której pan wspomniał. Właśnie te grupy nazywane w Polsce Austriakami, czyli te, które przyszły właśnie z terenu Rumunii, Węgier, Siedmiogrodu, tam w połowie XIX wieku, oni nie mają takiej funkcji króla, tego co my nazywamy i co zresztą cyganie nazywają królem cygańskim, który oczywiście nie jest żadnym królem, jest sędzią
jest
obyczajowym. Natomiast tam nie ma wśród tych austriackich, to znaczy tych lowarów i kelderaszy, nie ma kategorii, nie ma jednoosobowego monarchy, jest KRIS, czyli taki sąd wieloosobowy, no, który właśnie takie pełni rolę takiego, takiego sądu obyczajowego. Natomiast ten król cygański, ja przypuszczam, że to się wzięło stąd, co zresztą potwierdzają losy Żydów. Jak sobie przypomnimy, że w pewnym momencie, chcąc opodatkować Żydów, utworzono, no to oczywiście skomplikowany proces, ale generalnie doszło do takiego utworzenia tam Sejmu Czterech Ziem, Waatar, Baara, Cot, kiedy trzeba było tam, jakby wiedzieć, ilu jest Żydów i zbierać podatki, że troszkę być może ta kultura właśnie Polski szlacheckiej, czyli i sejmowej, i tego króla, kiedy w przypadku cyganów wyznaczono kogoś, kto będzie zbierał podatki od cyganów, no to mówi się oczywiście o tym, że to, no, to był szlachcic, albo że to też był ktoś z tej społeczności. Czyli krótko mówiąc, jakby te polskie zwyczaje sejmu i króla przeszły właśnie do cyganów i prawdopodobnie dlatego dzisiaj używamy tego określenia król cygański, a nie właśnie sędzia obyczajowy, bo taka jest rola tego po cygańsku nazywanego Szeroroma.
No, tak jak ten właśnie Sejm Czterech Ziem, bodajże urzędował w dwóch miejscach, w Lublinie i bodajże w Brześciu. Dlatego, że były dwa państwa, to była korona i była Litwa. No i służył oczywiście do zbierania podatków, ale właśnie spraw sądowniczych między gminami, między sobą i Rzeczpospolita to zapewniała. Na przykład Ormianie mieli własny immunitet sędziowski między Ormianami. Już co innego było, jak się musieli z miastem Lwowem, szczególnie jak ono było niemieckojęzyczne, prawować. No i spowodowało to, przynajmniej u Ormian, całkowite przyjęcie polskiego obrządku, polskiego języka. W ogóle każdy Ormianin polski to Polak. Duża część Żydów, może nie wszyscy, bo tam byli tacy, którzy w ogóle nie chcieli być inną narodowością.
To jest bardziej skomplikowane.
To jest wielopiętrowe. Tak. Tam byli tacy, tacy i jeszcze jacyś. Ormian nie było za wielu, więc wszyscy... Tatarzy byli litewscy, czyli białoruscy, czytaj, bo na samej Litwie dzisiejszej to tam może były Sorok Tatary, ale generalnie to była Białoruś. I wreszcie nasi Karaimowie, to jest też bardzo dziwne, tu przypomnę, bo niektórzy już wiedzą, bo o tym była mowa, że to są lud tatarskojęzyczny wyznający mozaizm. A co to jest mozaizm? To jest mojżeszjaństwo. Tak. Czyli
pięcioksiąg, jest to, koniec.
Tak, pięcioksiąg, odpada Talmud i nie, nie są Żydami. Ale wyznają religię żydowską, wolno im, prawda? Takich przypadków było wiele. W związku z tym Karaimowie mówią językiem pochodzenia tatarskiego. To nie jest tatarski, tylko jest karaimski. Ale wyznają i nie są Żydami. Był ogromny problem w czasie wojny. W końcu ci antysemici najwięksi na świecie, właśnie za wzór powinni służyć, niemieccy naziści stwierdzili, że nie są Żydami.
Ale już było. Co uratowało Karaimów?
Niektórych. Poniekąd, bo początki były bardzo złe. Na przykład wspaniała Kinesa w Haliczu spłonęła, teraz się odbudowuje, ale ta kultura się odradza i to bardzo dobrze, że ona przywraca. W ogóle my zaczynamy, my Polacy i my Ormianie, o tutaj też mogę się dopiąć do swojej prababki, odtwarzamy Rzeczpospolitą, czyli wspólnotę wyższego rzędu. Ona w niczym nie szkodzi naszej polskości, czy naszej tam czyjejś tatarskości, tylko idzie ku górze i ratuje wszystko, co stanowiło kiedyś Rzeczpospolitą. Mhm. Więc do tego byśmy namawiali naszych Cyganów, Romów. Stańcie się razem z nami, narodem Rzeczpospolitej, bo na to zasługują. Nie ma szóstego narodu. No może Szkoci się dopną, ale Szkotów już nie ma, a szkoda. Natomiast te narody są, żyją i tę tradycję przechowują. Pani Małgosiu, co jeszcze, bo jeszcze mamy 5 minut, można dodać.
Oj, no tak, 5 minut to jest strasznie mało, ale...
Ale i streścić dzieje świata można.
Właśnie. Natomiast, no właśnie, sympatia czy antypatia do Cyganów, na szczęście to jest proces dynamiczny i uważam, że jednak przez tych właściwie 20 lat z niezłym hakiem, bo to takie badania prowadzone są od połowy lat 90. Widać, że Polacy zmieniają swój stosunek do Romów i to dobrze. Natomiast z drugiej strony no, co druga osoba, w tym studio jest nas trójka, więc połowa z nas może być podejrzana. Ja jestem poza podejrzeniem, bo się od wielu lat zajmuje. Romami rzeczywiście no, nie ma w sobie sympatii do tej grupy. Czy to oznacza, że nie ma niczego, czego moglibyśmy się nauczyć od Cyganów? Otóż może Państwa zdziwię, ale jest. I to, czym bym chciała zamknąć to nasze spotkanie,
może nie
czego byłoby bardzo miło, bo to rzeczywiście jest niezwykle ciekawe, też dlatego, że zmiany wśród Cyganów zachodzą na naszych oczach, więc to w ogóle dla badacza czy dla kulturoznawcy to jest nieprawdopodobna okazja, żeby w sąsiedniej kamienicy zobaczyć, jak bardzo zmienia się no właśnie jakaś kultura. Ale co chciałabym Państwu powiedzieć, kiedy mówimy o tym, czego warto się nauczyć od Cyganów? To jest niezwykłe. Niezwykłe, mówię to wielkimi literami, przywiązanie do rodziny. Rodzina jest najważniejsza, za rodzinę przegryzie się gardło. To jest rzeczywiście taka wspólnota no, bardzo silna i bardzo zresztą szeroko rozumiana. Jednostka nie istnieje. Istnieje rodzina.
I mamy rok rodziny, także to
właśnie,
jest bardzo dobre zestawienie.
To naprawdę tej miłości takiej w rodzinie i takiego wspierania się, można się od nich uczyć. Dużo dzieci, dużo szczęścia. Rzeczywiście to jest niezwykłe doświadczenie, jak się patrzy na takich cygańskich nastolatków i niecygańskich nastolatków, którzy chętniej, myślę o tych niecygańskich, którzy chętniej pójdą poharatać w gałę. A ci cygańscy, tak. Natomiast ci cygańscy rzeczywiście no, z takim oddaniem i z taką miłością zajmują się swoim młodszym rodzeństwem, kuzynostwem.
Tak, nawzajem wychowuje.
Tak, to jest rzeczywiście niezwykłe, jak tam taka opieka nad dziećmi i radość z tych dzieci, to jest rzeczywiście...
To jest tylko radość wielodzietnych rodzin.
Tak, tak, tak.
I jeszcze chyba szacunek dla starszych.
A, znowu mnie pan wyprzedził. Rzeczywiście.
Chyba czytam jedno.
Cyganie nie oddają swoich rodziców do domów spokojnej starości. Domami spokojnej starości
starość
Cyganów
spokojna,
są tak. Ich domy wypełnione tak. Dziećmi, wnukami, prawnukami.
Oczywiście.
I prawnukami.
To jest prawdziwa starość, kiedy się przekazuje najmłodszym.
Tak. I to jest właśnie ZUS, tak?
To jest ten prawdziwy ZUS, którego ZUS absolutnie dać nie może. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca. Czy mamy jeszcze jakąś melodię? To prosimy na koniec, oczywiście cygańską. Zobaczmy, mówi się Romowie, Sinti, ale muzyka
na szczęście jest cygańska, podobnie jak patelnia.
I patelnia, każdy wie, co to znaczy i tego zmieniać nie wolno. Szczególnie, że nie życzą sobie tego sami Cyganie.
Tak.
Urodziłem się Cyganem, żyłem Cyganem, Cyganem umrę. No, to mi się podoba, jest również taki hymn, jestem Rusynem i Rusynem umrę. Każdy naród powinien coś takiego, jeszcze Polska, jeszcze Węgry, jeszcze coś. Każdy naród ma prawo istnieć, a myśmy się powinni z tego cieszyć.
A oni są, to jedną z tych rzeczy, którą należy się od nich uczyć, to jest niezwykła duma z własnej kultury i z bycia Cyganem. Jak czasem słyszymy to, co Polacy mówią o Polakach, to się zastanawiam, czy my ciągle jesteśmy jeszcze wspólnotą. U Cyganów tego nie ma. Oni są dumni z tego, że są Cyganami, dumni ze swojej kultury i nie powiedzą niczego złego przeciwko Cyganowi. Tego się od nich uczmy.
Nawet za granicą, nawet w Brukseli. No, dziękuję serdecznie, Pani Małgosiu. Myślę, że nie ostatni raz. Dobrze, że pierwszy.
Dziękuję.
Szczęść Boże wszystkim i posłuchajmy muzyki.